11 sierpnia 2014 roku świat obległa smutna wiadomość, a zarazem była to tragiczna wiadomość. Oto znany aktor komediowy Robin Williams odebrał sobie życie. Człowiek, który, można po ludzku powiedzieć, miał wszystko. Miał powody ku temu, aby czuć się szczęśliwym, zadowolonym, spełnionym. To przecież on rozśmieszał innych, aby ich życie było bardziej wesołe, radosne. A u schyłku swego życia popełnił samobójstwo. Jedna z jego sentencji, którą wygłaszał w tych ostatnich latach swojego życia, była taka. Powiedział tak: myślałem, że najgorsze w życiu to być samotnym. Ale tak nie jest. Najgorsze jest być z ludźmi, którzy sprawiają, że czujesz się samotny. Wiecie, ta sentencja mnie poruszyła. I zadałem sobie pytanie, jaką zajmuję postawę wobec ludzi. Wobec Kościoła, wobec braci i sióstr, wobec ludzi, którzy mnie otaczają. Czy sprawiam, że są samotni? Czy zajmuję tą właściwą postawę? To w zasadzie jest tematem dzisiejszego zwiastowania. Moja postawa wobec ludzi. Kiedy zastanawiałem się głębiej nad tą wypowiedzią, pomyślałem sobie tak. Cały świat cechuje samotność. Ludzie niby żyją z sobą blisko, ale przyjrzyjcie się małżeństwom, rodzinom, przyjaźniom, relacjom z ludźmi i można zobaczyć, że w większości przypadków gdzieś jest drugie dno, że ci ludzie chcą być sobą. Nie ma tej takiej prostej, szczerej miłości, na której opierają się te relacje. I po raz kolejny w swoim życiu doceniłem dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa. Bo to czym jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo jest relacją. To Bóg w Chrystusie pojednał nas z naszym Ojcem. To dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy mieć tą, jak często mówimy, pionową relację, relację z naszym Bogiem. Możemy się modlić, możemy przychodzić. Bóg nie gniewa się na nas, On nas kocha, On nas rozumie, On nas przygarnia, On nas posila, On nas pociesza, podnosi, przebacza nam nasze upadki. Właściwie możemy powiedzieć, że nie ma barier ze strony Boga. On nas rozumie. I On ma dobre myśli o nas i On chce mieć relację z nami. Jeśli jej nie ma, to wina jest po naszej stronie. Bo z Jego strony jest pełna postawa, pełne pragnienie posiadania relacji z każdym z nas osobiście. Ale Jezus Chrystus uczynił coś więcej. On również przyniósł pojednanie w tej linii poziomej pomiędzy nami ludźmi. To jest niesamowite. Uczynił coś wielkiego, o czym czytamy, chociażby jest wiele miejsc, ale wybrałem jedno. 1 Koryntian 12 rozdział, 12 i 13 werset. Myślę, znane nam miejsce, ale spróbujmy od tej strony spojrzeć na to słowo. I czytamy tak. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Niesamowity cud. Poprzez Boże dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie dzisiaj ty i ja możemy siedzieć obok siebie. I w naszych sercach jest miłość. Duch Święty sprawia, że jesteśmy jednością. Bez względu na wszystko. Ale moje pytanie jest takie, jak to wygląda w praktyce? Często Boże Słowo, a codzienne życie, to jest pewna rozbieżność. I oby była jak najmniejsza. albo oby nie było jej w ogóle. Wtedy jest błogosławieństwo. Gdybym na tej sali zapytał obecnych, poprosiłbym, aby każdy z was po kolei wstał i powiedział, jak to jest, w jaki sposób zostałem przyjęty. Zapewne znalazłyby się osoby, które by powiedziały, znalazłem tutaj dom. Zostałem ciepło, serdecznie przyjęty. Znalazłem pomoc, zrozumienie. Znalazłem miłość. Znalazłem miejsce, w którym mogę się rozwijać. Ale zapewne znalazłyby się osoby, które powiedziałyby, czuję się samotny. Nie mam tutaj przyjaciół. Nie mam ludzi, którzy by mnie rozumieli. Nie mam ludzi, którzy by byli mną zainteresowani. Przychodzę tutaj, bo czuję w głębi serca, że należę do tej społeczności. I moją modlitwą jest, aby takich osób było jak najmniej. Abyśmy naprawdę czuli się rodziną. I byli tą rodziną. I moje pytanie jest takie, dlaczego w jednych zborach jest dobrze, te relacje są głębokie, bracia i siostry czują się blisko, nie ma tej pustki, nie ma samotności, ale jest ta głęboka relacja, jest ta świadomość, że możemy liczyć jeden na drugiego. Jest ta świadomość, że jesteśmy Kościołem, że należymy do siebie. A są zbory, które przypominają takie społeczności religijne. Przyszedł, czy przyszli, odprawiło się i poszli do domu. I drodzy, dzisiaj chciałbym przyjrzeć się i szukać odpowiedzi tutaj. Bo jeśli te odpowiedzi gdzieś są na temat funkcjonowania Kościoła, to na pewno są tutaj. I chciałbym przyjrzeć się trzem zasadom, które Bóg przekazał Kościołowi, aby mógł prawidłowo funkcjonować. Pierwsza zasada. Zatytułowałem ją zasadą przyjmowania. Jest ona zapisana w liście do Rzymian, 15 rozdział, 7 werset. I czytamy tak. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Zanim przejdziemy do tej zasady, chciałbym przyjrzeć się jednemu z obszarów życiowych każdego człowieka. Pozwólcie, że użyję ilustracji. Myślę, że każdy z nas gdzieś tam w dzieciństwie bawił się w wpuszczanie baniek mydlanych. Dzieci często się w to bawią. Wiecie, kiedyś obserwowałem, jak dzieci się bawiły i taka oto refleksja była, że bańka jest pewnym obrazem życia człowieka. Ona obrazuje coś. W pewnym momencie zobaczyłem się w tej bańce i pomyślałem sobie, każdy człowiek żyje w takiej niewidzialnej bańce. Jest to pewna przestrzeń życiową, którą nazywamy prywatnością. I ta prywatność może być zdrowa, ale może być zniekształcona, źle rozumiana. Odnoszę wrażenie, że w dzisiejszych czasach bardzo źle rozumiemy sprawę prywatności. Sprawa zaszła bardzo daleko. Jest to jakby ta niewidzialna bańka, w której żyjemy, w której budujemy swój świat. Mając nadzieję, że to będzie wspaniały świat, szczęśliwy świat. Williams, myślę, również budował sobie taką bańkę, ale w którymś momencie pękła i odkrył, że jest sam, że to jest pustka. Miał ogromny majątek, sławę, wszystko, ale odkrył, że to tak naprawdę nic nie znaczy. Nie miał kogoś, kto wypełniłby jego samotność, jego pustkę. Wszyscy ludzie, którzy go otaczali, sprawiali, że czuł się samotnie. Być może czyhali tylko na jego pieniądze. Każdy człowiek sam określa granice prywatności. Ty i ja, my to czynimy. poprzez pewne rzeczy są wpojone poprzez wychowanie. Królewicze na dworze królewskim tą granicę prywatności mają bardzo szeroko rozchyloną, tak? Są przygotowywani do pewnej służby i tam wiadomo, że wszyscy czyhają na newsy, nowinki, żeby wydrukować, zrobić zdjęcie, więc oni bardzo są chronieni pod tym względem i sami siebie chronią. Politycy, ludzie, którzy mają coś do ukrycia, buduje się odpowiednią barierę, bańkę, przez którą nikt nie może zobaczyć, co się dzieje w moim życiu. Ludzie bardzo, bardzo bogaci również się chronią. Czasami to ma uzasadnienie, no bo złodzieje chcieliby wiedzieć na przykład numer twojego konta, najlepiej jakbyś jeszcze podał PIN i wtedy mieliby ułatwioną sprawę. Chronimy się. Nasza prywatność stanowi nasze dobro. To nie jest zło, to jest dobro. I jest też chroniona prawem. Podam przykład. Ochrona danych osobowych. Państwo zabezpieczyło nas w pewien sposób, bo tymi danymi można manipulować. Można je wykorzystać w różny zły sposób. Ale są jeszcze inne formy. Kij ma dwa końce. Z jednej strony nas coś chroni, ale prywatność nas też oddziela i izoluje. Ludzie zranieni przez innych ludzi często też tworzą barierę, zamykają się, nie chcą mieć społeczności. Dość częsty przypadek to jest w kościele. Zaufałem mu, położyłem mu serce na talerzu, na tacy. Dałem wszystko, pokochałem go bardziej niż własne dzieci, a zobacz, co on zrobił. Kilka historii słyszałem, podobnych. Sam też kilka przeżyłem. I coś trzeba z tym zrobić. Albo powiedzieć, aha, zbuduję grubszą ściankę mojej bańki. I nikt już nie wejdzie, już mnie nikt nie zrani. Nie pozwolę sobie na to jeszcze raz. Albo po prostu patrzymy na Jezusa Chrystusa. Ile razy był zraniony? Ile razy był podeptany? Ile razy był nierozumiany? No, ten jeden raz był wyjątkowy, tak? Został sam, przyjaciele powiedzieli, że go nie znają, a wrogowie wbili mu w ręce gwoździe, postawili krzyż. Ten, który wszystko stworzył. Wierzę, że w życiu wielu ludzi jest potrzeba przemiany, weryfikacji tej sfery prywatności. Kościół tego potrzebuje. Widzę to wyraźnie w swoim życiu, w życiu moich przyjaciół, bliskich, rodziny. Boimy się. Ale Pan Jezus powiedział w swoim słowie przez usta apostoła Pawła: przeto przyjmujcie jedni drugich. To nie jest propozycja, jak masz czas, to spróbuj tam kogoś przyjąć. Ale to jest przykazanie dla Kościoła. A Kościół kto to jest? No pastor, tak, starsi. Oczywiście, to jesteśmy wszyscy my. Mamy piękny przykład. Apostoł Paweł napisał: przyjmujcie tak, jak Chrystus przyjął was. I wiecie, zadałem sobie pytanie, jak Chrystus przyjął nas. I pozwólcie, że użyję obrazu. Przyjrzyjmy się 12, jak ich przyjął. Niesamowite. Otworzył swój kapownik, swój kalendarz i powiedział tak: słuchajcie chłopaki, w poniedziałek o 16 jesteście, mamy spotkanie, ja wam coś tam przekażę, pokażę wam, jak się uzdrawia. Potem spotkamy się w środę i w piątek, no i oczywiście w sobotę jest szabat, to też spędzimy trochę czasu. Nie dzwońcie do mnie, bo nie mam czasu. W pozostałych terminach, w pozostałym czasie. Drodzy, widzę zupełnie coś innego. Jezus był z nimi. Oni spali gdzieś tam po górach, po krzakach, bo Jezus nie miał domu. Jak ich ktoś zaprosił, no to pewnie gdzieś tam na podłodze porozkładali maty. Nie wiem, który tam z nich ostro chrapał, ale pewnie się takie przypadki zdarzały. I może Jan był rano niewyspany, mówi, no nie da się spać z tym człowiekiem, tak? Mieli wiele wad. Byli niedoskonali. Ale Jezus z nimi spał. Oni obserwowali, jak on się modlił, jak rozmawiał z Ojcem. Oni go widzieli w różnych sytuacjach krytycznych. Oto faryzeusze przychodzą. Mógł się zdenerwować. Mógł im powiedzieć tak, że pójdzie w pięty. Ale on zawsze był pełen miłości. Widzieli go w różnych sytuacjach. Jadali razem. Wędrowali razem. Po prostu nie odstępowali od siebie. Mogli przyjrzeć, mogli go przejrzeć dokładnie w każdym obszarze jego życia. Można powiedzieć, Jezus nie miał prywatności w ogóle. On nie miał prywatności, chyba że poszedł na osobność albo wstał o trzeciej nad ranem, żeby się modlić i rozmawiać z Ojcem, no to wtedy miał prywatność. Ale kiedy powiedział amen i wrócił do 12, już nie miał prywatności, był z nimi. Apostoł Paweł napisał tak, Filipian 4:9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę, co tam jest napisane u mnie. Paweł nie zamykał się przed uczniami. On był z nimi. Oni mogli patrzeć na jego życie. Oni mogli przyglądać się, jak on się modli. Oni mogli przyglądać, jak przyjmuje poniżenie, oskarżenie, prześladowanie, trudy, znoje. Znamy jego historię i wiemy, że jego służba była trudna. Wykonał wielkie dzieło, ale służba była trudna. I on mówi, wiecie, jak wygląda moje życie. Nie mam nic do ukrycia przed wami. A wręcz przeciwnie, zachęcam was, abyście mnie naśladowali. Bo ja naśladuję Chrystusa, powiedział w innym miejscu. Więc jeśli będziecie mnie naśladować, będziecie naśladować Chrystusa. Paweł również nie miał prywatności. Dziś potrzeba otwartości w Kościele. Ja nie mówię, że wszyscy mamy się pozbywać prywatności. Jest pewna przestrzeń, jest małżeństwo, jest rodzina, jest dom. Ale wydaje mi się, że zbyt wiele wzorców tego świata zostało wniesionych do Kościoła. Zamykamy się na siebie. Stosujemy te same standardy, które są w świecie. Chcesz, bracie, się ze mną spotkać? No to w tym miesiącu już nie da rady, ale w przyszłym miesiącu tam jakieś okienko znajdę. Zadzwoń, uzgodnimy. Wiecie, 30 lat temu to było nie do pomyślenia. Fakt, że na telefon się czekało 12 lat. Ale kiedy zapukałem do drzwi mojego brata czy siostry, mówię, chciałbym się z tobą pomodlić, albo wiesz co, mam problem. Potrzebuję, żebyś spędził chwilę czasu ze mną. Nie będę ci bardzo przeszkadzał. Brat mówi, wchodź. Żono, mamy tam jeszcze jakąś kawę? Bo kawy też nie było. To była herbata. I modliliśmy się, i rozmawialiśmy, i spędzaliśmy z sobą czas. I te relacje były głębokie. I to było coś pięknego. Dzisiaj chrześcijanie wolą komputer, telewizor, ale tam się społeczności nie zbuduje. Tam tylko dostaniesz informację, dobrą, złą. Bo do relacji potrzeba osób. Twarzą w twarz. Bardzo lubię chodzić na wycieczki. Wczoraj też byliśmy. Zrobiliśmy trochę trudniejszą. Relacja. To mi się podoba. Widzę, jak się pocą. Ja też. Widzę, jak próbują złapać oddech gdzieś tam pod wysoką górą. Ja też. pocieszamy się. Dobra, odpoczniemy chwilę. Coś zjemy, napijemy się. Dobrze ci idzie, bracie. Idziemy dalej, wchodzimy. Rozmawiamy po drodze. Na różne tematy, teologiczne też. Jesteśmy z sobą. A potem siadamy razem na szczycie i jemy. I dzielimy się. Nie chcesz kawałek czekoladki? Wiesz co, mam więcej kanapek. Nie chcesz połowę? Zrobi ci kawę. Społeczność. I wracamy zadowoleni. Nie tylko byliśmy na szczycie, ale byliśmy z sobą. Drodzy bracia i siostry, teraz zwrócę się do tych, którzy mają już staż wiary. I to, co powiem, jest bardzo ważne. Chrześcijanie młodzi w wierze, którzy przyszli do tego zboru, którzy zafascynowali się Chrystusem, którzy szukają Jego oblicza. Wiecie, czego pragną? Powiem wam, czego pragną. Chcą zobaczyć. Chcą, żebyś ich zaprosił kiedyś i powiedział, spędźmy razem czas na modlitwie, modlitwie i Bożym Słowie. Pokaż, jak to robisz. Pokaż, jak budujesz relacje z Bogiem. Chcę to zobaczyć, bo chcę cię naśladować. Nie chcę odkrywać na nowo Ameryki, ale chcę robić to tak, żeby było dobrze. Tak jak ty, żebym był zbudowany. Ci młodzi chrześcijanie chcą zobaczyć, jak radzimy sobie z problemami. Wiecie, na nabożeństwo można przyjść, maskę zadowolenia. A w środku wszystko krzyczy i płacze. Ale przecież jesteśmy ludźmi. Przeżywamy różne rzeczy. Różne doświadczenia. Przeżywamy kryzysy w małżeństwie, przeżywamy doświadczenia z dziećmi, bo wchodzą w okres buntu. Przeżywamy doświadczenia w pracy, ze zdrowiem, finansowe. Ja ostatnio przeżywam trudny czas. Odchodzi moja mama. I kiedy rano się budzę, sprawdzam, czy nie ma złej wieści. Ale nie będę przybierał pozoru maski, że jestem szczęśliwy. Jest mi trudno teraz, ale modlę się, ufam Bogu i przyjmę z wdzięcznością to, co się wydarzy, bo jest osobą wierzącą. Chociaż wolałbym, żeby jeszcze żyła. A więc chrześcijanie chcą zobaczyć, jak przeżywasz swoje problemy, swoje doświadczenia. Oni również chcą zobaczyć, jak funkcjonuje twoja rodzina, twoje małżeństwo. Jak się pokłócisz z żoną, to też się może wydarzyć, ale po tym, jak potrafisz ją przeprosić, czy żona męża. Oni chcą zobaczyć, jak chrześcijanie rozwiązują swoje problemy. Mamy jakieś, czy nie? Miewamy, tak? Gdzieś tam coś zaiskrzy między nami i co? Brat tu siedzi, to ja nie tu nie, bo będę go widział, tam sobie siądę. Nie chcę powiedzieć, bracie, że to tamto miejsce jest do ukrywania się. Ale tak bywa. Ale Boży porządek jest pójść i przeprosić, wyjaśnić i zamknąć temat. A nie nosić 20 lat coś tam. A więc to jest zasada przyjmowania. To jest pierwsza ważna zasada. Druga zasada to sposób, w jaki przyjmujemy. W jaki sposób przyjmujemy tych słabych, nazwijmy. Odpowiedź znajdziemy w 15 rozdziale, pierwszy werset listu do Rzymian. I czytamy tam tak. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Wrócę do tych baniek mydlanych. Czasami bywa tak, że dwie bańki się zderzały. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. I one zamiast się rozpaść, się połączyły. I stała się jedna większa bańka. Bywało zazwyczaj tak, trochę czasu spędziłem. że ta mniejsza, ta większa pochłaniała mniejszą. Czyli jakby te dwie bańki na siebie się otworzyły. I moje pytanie jest, dlaczego się otworzyły? Czy ta większa powiedziała, o jaka ładna banieczka, przyjmę ją do siebie? Myślę, że nie. Tutaj mamy bardzo ciekawą i ważną informację, czy nakaz nie wdawać się w poglądy. Czy ojciec niemowlaka wrzuca mu tam do kołyski komputer czy telefon, żeby się pobawił? No nie, bo on nie wie, o co chodzi. A jak daje, to nie jest mądry, prawda? Bo to nic nie da. On nie rozumie tego na razie. I podobnie jest tutaj. Kiedy Bóg rodzi swoje dzieci i posyła do tego zboru, to przychodzą z mnóstwem różnych poglądów, przekonań, wyobraźni. I przypuszczam, że bańka jest bardzo szczelna i bardzo gruba. I oni się przyglądają. I powoli otwierają. Mówię to z doświadczenia, bo mam kontakt z młodymi w wierze. I widzę, jak się otwierają dla Pana, jak się otwierają również na społeczność. I chcą być sobą. Ale wnoszą różne problemy. Mają tysiące pytań. Zachowań, z którymi się nie do końca zgadzamy. Ty, bracie, jeszcze palisz? Już pół roku chodzisz za Panem? Nie chcę powiedzieć, że palenie papierosów jest czymś dobrym. To nie jest dobre. To jest grzech. Ale ja mówię, jeśli Pan Bóg go kocha takim i go przyjął, to pewnie ma swój czas dla niego. Tak jak ja chodziłem rok czasu po nawróceniu i paliłem jeszcze. I uwolni go. I doświadczamy tego. To jest proces. I Bóg ma swój plan dla każdego człowieka. Ale do nas mówi, przyjmijcie i nie stawiajcie żadnych warunków. Przyjmijcie ich. A więc druga zasada to jest bezwarunkowe przyjęcie. Drodzy, najlepszą ilustracją będą rodzice, którzy spodziewają się dziecka. Obserwowałem tą moją młodszą parę, moją córkę i zięcia. W tym roku się urodziło maleństwo. Mówiłem do żony, czy oni nie przesadzają czasami. Cały dom przewrócili, bo się dziecko urodzi. Córka ściany pomalowała, specjalne nakrycia do łóżeczka. No wszystko musiało być pod kolor, według jakiegoś tam wzoru. Okej, mówię, może pierwsze dziecko, tak ma być. Ale wiecie, to jest obraz przyjęcia. Jeszcze się nie urodził, abyście zobaczyli, co się działo, jak się urodził. Przyjęli go, pokochali go. Nie patrzyli, czy jest ładny, czy jest brzydki. Po prostu go przyjęli, bo to był dar, który otrzymali. A co się dzieje, kiedy rodzice nie przyjmą? Idą usunąć, tak? Mąż mówi do żony, weź to usuń. To jest brak przyjęcia. Odrzucenie. Nie chcemy tego. A jeśli się już urodzi, no to daj do adopcji. Ja nie chcę z tym mieć żadnych problemów. To jest przykre, to jest straszne. Ale to się dzieje w naszym społeczeństwie. Niektóre rodziny w naszym zborze przyjęły takie dzieci. Pokochały, znalazły dom. Co byście powiedzieli o rodzicach, którzy czekają na poród, dziecko się urodziło? Zielone oczy, rude włosy, takiego nie chcemy. Czy normalni rodzice coś takiego robią? Nie, kochają swoje dziecko, przyjmują jako dar. To ludzie ustalają pewne zasady, że mają być włosy takie czy takie, oczy takie czy takie, obwód w talii taki czy taki, to nie ma znaczenia. W środku jest piękny człowiek. Wczoraj obserwowaliśmy po wycieczce, była grupa młodych ludzi upośledzonych. Jeden nawet nie mógł chodzić już, Ale kiedy tak patrzyłem, z jednej strony ściskał żal i dziękowaliśmy Bogu, bo przecież przed chwilą wróciliśmy z wysokiego szczytu. Mówię, gdybym był w tym miejscu, to bym obrazki może oglądał, nie wiem, czy bym je rozumiał. A myśmy mogli zrobić taką piękną wycieczkę. Boże, czy to nie jest wspaniałe? Ale z drugiej strony ci ludzie, kochani ludzie, w środku tam jest człowiek. Na zewnątrz może nie do końca potrafi funkcjonować, ale inni się opiekują i być może go w niebie spotkamy. A więc przyjmujmy. Przyjmujmy takimi, jacy są. Jeśli Bóg ich przyjął, kto jest ważniejszy, moje zdanie czy Boga zdanie? Moje. Ja mam pewne normy i nie tak, drodzy bracia i siostry. Bóg ma pierwszy i najważniejszy głos i jedyny. Jeśli On przyjął, On zaufał, to znaczy, że On widzi koniec tego człowieka. Bez względu na to, co on w tej chwili robi, w którym miejscu jest. Ale Bóg jest go w stanie doprowadzić do wieczności. Może to będzie w ostatnim dniu, ale dajmy Bogu szansę. Przyjmujmy ludźmi takimi, jak jacy są. Nie patrzmy, mówię, o, z tym człowiekiem. Nie, to może kto inny. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie mieć bliskie relacje ze wszystkimi. Ale za chwilę też o tym coś powiem. Trzecia zasada. Bardzo ważna zasada, kiedy już przyjmiemy. Rzymian 15:1. Czytamy tak. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w samych sobie. Bardzo ciekawa zasada. Zawsze ją tak czytałem. Następny werset, ale w którymś momencie Bóg powiedział, zatrzymaj się nad tym i zastanów się nad tym. Pomyśl o tym. Mamy bardzo ciekawe, w tych trzech wersetach są używane zamienne niepewne określenia. Słaby, mocny. My, oni, tak? Wy przyjmujcie ich. Jedni drugich. Moje pytanie jest, kto to są mocni, a kim są ci słabi? Do której kategorii powinienem się zaliczyć? No, pastor, wiadomo. Ale to jest ważne pytanie. Stawiam je sobie również. Zapewne chodzi o wiarę. Mocni w wierze, bo w jednym z tych fragmentów jest również użyte takie określenie. Słaby w wierze i mocny w wierze. I to również dotyczy jedni drugich. Jedni to są ci, którzy przychodzą, których wiara ledwie się tli. Zaufali Bogu, że przebaczył ich grzechy, że narodzili się na nowo i cieszą się. A drudzy to są ci, którzy już mają lata doświadczeń za sobą. Wysłuchali ileś kazań, przeżyli ileś upadków, przyjęli ileś fragmentów Bożego Słowa, doświadczyli różnych sytuacji, prześladowania. Ale może spróbujmy przyjrzeć się Bożemu Słowu. Biblijna skala wiary. Jaka jest biblijna skala wiary? Musimy określić minimum i maksimum. Minimum podłoga, maksimum niech będzie ta dolna krawędź ekranu. Co byśmy przyjęli jako górną granicę? 1 Koryntian 13:2. Czytamy tak. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił. Tu jest pełnia wiary. A więc jeśli ktoś przeniesie szyndzielnię, to znaczy, że ma pełnię wiary. Ale proszę, nie róbcie tego. Bardzo ładnie tutaj się komponuje w naszym terenie. Dolna granica wiary. 1 Koryntian 3:1. I ja, bracia, mówi apostoł Paweł, kieruję to do ludzi wierzących. I mówi tak. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. I tu zapewne mamy dolną granicę. Nie możemy na dole postawić niewierzących, bo oni nie mają wiary. Zero tam jest w ich sercu. Ale jeśli ktoś ma wiarę niemowlaka, to już jest wiara. Musimy stwierdzić pewien fakt, że każdy z nas gdzieś znajduje się pomiędzy podłogą a dolną krawędzią ekranu. Każdy z nas jest w którymś miejscu na poziomie wiary. Zgadzacie się ze mną? Widzę, że niektórzy się zgadzają. Pytanie jest takie, gdzie przebiega granica między mocnym w wierze a słabym w wierze? Bo taką granicę trzeba gdzieś określić. Czyli gdzie, po której stronie, od którego momentu są mocni, a do którego momentu są słabi. Przydałoby się taka podziałka, tak? I taka czerwona linia. Dotąd, bracia i siostry, powiedzmy, jest skala od 1 do 20, do 4 czy do 5. Nie ma takiej skali w Biblii, przejrzałem całą, nie ma takiego wykresu. Ale Piotr zostawił nam bardzo ważną informację. W pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 7 werset czytamy. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Tych miejsc jest więcej, nie chcę cytować, ze względu na czas możecie sobie poszukać. Ale chodzi o wypróbowaną wiarę. Nie ta intelektualna, która wie, gdzie jest napisane. Bo ta łatwo przychodzi. Ale ta wypróbowana wiara, kiedy Bóg nas dopuszcza i przechodzimy próby, doświadczenia. Mówimy, Boże, uwierzyłem Twojej obietnicy. I Bóg mówi, okej, a teraz ją utrwalimy. Wiecie, to jest tak, jak kiedyś było ze zdjęciami. Najpierw się wywoływało, a potem się wkładało do utrwalacza i tak już zostawało. I podobnie jest w naszym życiu. Wywoływanie to jest to nasze wyznanie, Panie Boże, wierzę Ci, a utrwalanie to jest doświadczenie. Jedna z sióstr niedawno przyszła do mnie i mówi, że ma pewien problem, bo no mówi, uświadomiła sobie, że gdzieś tam nie do końca uczciwie została rozliczona jej praca. I ona się na to zgodziła. I przeprosiła Pana Boga. Powiedziała, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. I mówi, Panie, od dzisiaj chcę iść Twoją ścieżką. Wyobraźcie sobie, na następny dzień przyszła próba. Propozycja. I musiała podjąć decyzję. I to jest próba wiary. To jest to doświadczenie. Przechodzimy pozytywnie. Jest. Zwycięstwo. Zaufałem Bogu, nie poddałem się, przeszedłem. Potem przychodzi druga próba, trzecia próba. Myślicie, ile diabeł będzie tracił czasu na was? Jeśli w czymś wygrywasz, to mówi, tu już nic nie wskuram. Trzeba szukać innego wyjścia. I myślę, że bracia i siostry, którzy chodzicie z Panem od dłuższego czasu, wiecie, o czym mówię. Albo możemy iść w drugą stronę, tak? Obiecywać, wyznawać i upadać. Bóg z nas nie zrezygnuje. Tą lekcję będziemy przerabiać tak długo, aż się nauczymy. Bo Bóg chce nas mieć zwycięzcami. I ludzie przechodzą przez różne doświadczenia. I ja jestem skłonny powiedzieć tak, że większość z nas jest doświadczona w pewnych dziedzinach. To nie jest tak, że jest lista 20 obszarów życia, w których jest napisane, no dobrze, teraz to już wszystko pozaliczałeś, jesteś mocny w wierze. Ja jestem w niektórych obszarach mocny w wierze i nie dam sobie tego odebrać, bo przeszedłem szereg doświadczeń i wiem, że Bóg jest potężny i mógłbym opowiadać wtedy zaufałem, przeszedłem. Ale są dziedziny, w których jestem słaby, w których nie czuję się tak do końca pewnie. I wiecie, gdzie mi się bardzo dobrze pomaga braciom, siostrom, jak widzę, zmagają się i wtedy podchodzę, mówię, bracie, ja to przerabiałem, to nie jest problemem. Bóg jest potężny. On ci pomoże. Tylko zrób to, co ja zrobiłem. Wiesz, co ja zrobiłem? I otwieram Biblię, pokazuję. Zobacz, co tu jest napisane. No to, to, to. I ja w to uwierzyłem. Ja powiedziałem, Boże, albo się zawali, albo spełnisz tą obietnicę w moim życiu. I Bóg spełnił obietnicę w moim życiu. Bo zaufałem. I potem przyszło drugie doświadczenie, trzecie, piąte, dziesiąte. I w tej dziedzinie nie ma problemu. Tych Biblia nazywa mocnymi. Doświadczeni, utwierdzeni, wypróbowani mają zadanie przyjmowania i noszenia ułomności słabych. To jest Boże przykazanie dla Kościoła. Oczywiście każdy z nas musi dokonać weryfikacji, po której stronie jestem. Czy jestem słaby, czy jestem mocny. Ale wierzę, że kiedy będziesz się modlił, Bóg ci to objawi, pokaże, jeśli masz wątpliwości. A wierzę też, że są dziedziny w twoim życiu, w których możesz położyć rękę na bracie i powiedzieć, przerabiałem to. Pokażę ci, jak się do tego podchodzi. Pokażę ci, jak Bóg działa. I jak możesz wyjść z tego. Mi się na przykład bardzo łatwo modli z ludźmi o palenie papierosów, którzy przychodzą, mówią, chcę być wolny. 2 tygodnie temu jedna z sióstr przyszła i też prosi, czy miesiąc już jest. Pomodliliśmy się. Ona dzisiaj przyznaje, mówi, ja nie miałam takiej wiary, że Bóg mnie uwolni, ale ja miałem wiarę, bo ja to przeżyłem. I wyszła wolna. I nie pali. Tak jest z każdym grzechem. Ale my, którzy to doświadczyliśmy, wiemy. Rozmawiajcie z ludźmi, którzy chorowali, zostali uzdrowieni. Dla mnie to może być problem, szok, choroba. Nigdy tego nie miałem. Co teraz? Jaki lekarz? A brat doświadczony powie, nie przejmuj się. Mamy cudownego lekarza. On cię wyrwie z tego. Tylko przestań panikować. Zobacz, co jest napisane w Bożym Słowie. Uchwyć się tego. Módl się do Niego. Oczekuj na Jego działanie w swoim życiu. A więc wszystkie te 3 zalecenia są skierowane do mocnych w wierze. Jeśli miałbym jakiś skierować apel do słabych w wierze, to przekazałbym następujące słowa. Moi drodzy, młodzi bracia i siostry, młodzi w wierze, może ktoś już ma 60 lat, ale jest młody w wierze. Nie poddawaj się. Buduj relacje. Szukaj braci, z którymi chciałbyś nawiązać bliższą społeczność. Przyklej się do nich. Umów się z nimi, nie wiem, w góry gdzieś, naprawiać auto, cokolwiek. Przybliż się do niego. Powiesz, że potrzebujesz jego pomocy. Chcesz z nim pobyć trochę. Chcesz go poznać bliżej. Zaproś go na obiad. Cokolwiek. Nawiąż relacje. Jeśli czujesz w sercu, że to jest ten człowiek. A potem bądź z nim. Poproś go, aby się otworzył. I aby był takim mentorem. Człowiekiem, który ci pomoże. Który cię zachęci. Który ci wyjaśni Boże Słowo. Nie człowiekiem, który ci będzie wykładał teologię. No, bracie, to jest tak napisane. To nie o to chodzi. Tu chodzi o praktykę, o doświadczenie, o wiarę. I kiedy to jest, kiedy to się dzieje, młodzi ludzie w wierze bardzo szybko wzrastają. Bardzo szybko. Jeśli nie ma tego, to młodzi ludzie w wierze bardzo szybko opuszczają ten zbór. No fajne uwielbianie, fajne słowo, fajne ławki takie czerwone, te siedzenia. Ładny zbór, ale oni czegoś potrzebują, czegoś więcej. Oni potrzebują ciebie i mnie. Widzicie to? Mocni mogą zająć jedną z 2 postaw, o których mówi apostoł Paweł. Przed chwileczką czytaliśmy. Wy, którzy jesteście mocni, weźcie ułomności słabych. A nie miejcie chluby sami w sobie. Widzicie te 2 możliwości? Mogę dojść do pewnego duchowego poziomu, poradzić sobie w życiu, przejść szereg doświadczeń i powiedzieć, jestem dobry. Właściwie to wszyscy powinni czerpać ze mnie wzór, tak? I chlubić się tym, cieszyć się z tego. No, ja tutaj coś znaczę w tym zborze. Ale nie o to chodzi. Wiecie, pozwólcie, że użyję pewnego porównania. Nie wiem, czy pamiętacie modlitwę faryzeusza w świątyni i celnika. Pamiętacie te słowa, którymi zaczął modlitwę? Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. To jest właśnie ta postawa chluba samym w sobie. Wow, ja już jestem dobry, ale dziękuję Ci, że nie jestem taki, jak on tam gdzieś w tym ciemnym kącie stoi, drży. To nie jest właściwa postawa, jeśli jesteś dojrzały. Jeśli masz przeżycia z Bogiem, jeśli możesz coś dać braciom i siostrom w swoim życiu, to Bóg cię powołuje do tego, abyś nie miał chluby w samym sobie, ale abyś przyjmował i nosił ułomności słabych. Abyś się rozejrzał, to nie musi być 10 osób, to może być jedna osoba i powiesz, o, do tego młodego człowieka się zbliżę, spróbuję go poznać bliżej, dowiem się, jak mu na imię, gdzie pracuje, kim są jego rodzice. Dowiem się, czy już jest narodzony na nowo. A jeśli już jest narodzony na nowo, to dowiem się, czy przeżył chrzest w Duchu Świętym. I zapytam go, dowiem się, czy dobrze się czuje w naszej społeczności. A potem z żoną ugotujemy dobry obiad, zaprosimy go. Poznamy go bliżej. I jeśli on zechce, jeśli on pozwoli, to będę dla niego takim ojcem duchowym. Będę się nim opiekował. Aż będę widział tak jak u swoich dzieci, że już jest dojrzały i wtedy go wypuszczę. I wtedy poszukam sobie następnego. Wiecie, co się dzieje w takim zborze? Mówię to do siebie. Zajmujemy się różnymi rzeczami. Są mi ważne, mniej ważne. Ale myślę, że w naszym życiu musimy zwrócić uwagę na to, co jest dla Boga ważne. Zgodzicie się ze mną? Jeśli się zgadzacie ze mną, to proszę powstańcie. Podziękujmy Bogu za Kościół i módlmy się o to, aby Bóg nas poprowadził w tym. Abyśmy nie czuli się bezczynni, ale abyśmy znaleźli swoje miejsce i abyśmy służyli Kościołowi. I aby błogosławieństwo Boże w potężny sposób spływało na ten zbór. To jest moją modlitwą. Ojcze, tak dziękujemy Ci, że posłałeś swego Syna i że zbudowałeś sobie Kościół i że głową tego Kościoła jest nasz Pan Jezus Chrystus, a my jesteśmy członkami tego Kościoła. I dziękuję Ci, że powołałeś nas, abyśmy sobie nawzajem posługiwali. Ale przede wszystkim zwracasz uwagę na to, abyśmy przyjmowali słabych w wierze, abyśmy nosili ich brzemiona, abyśmy byli dla nich wsparciem, abyśmy byli dla nich wzorem. I Panie, modlę się, dzisiaj przynoszę Ci tych, którzy są mocni w wierze, a Ty, Panie, znasz każdego z nas. I proszę Ciebie, abyś przez Ducha Świętego wypchnął robotników, abyś powołał, aby ci bracia i te siostry odczuli w głębi serca, że to jest ważne, że to jest potrzebne. I że ta służba ma wielkie błogosławieństwo. I abyśmy mogli coraz szerszymi kręgami otaczać opieką tych, których Ty przydajesz temu zborowi. Błogosław nas w tym, Panie. Prowadź nas. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś obecny w tym Kościele. I że to nie ja, ale to Ty dzisiaj poprzez swoje słowo mówisz do nas. Dotykaj naszych serc. Uwielbiamy Ciebie, Panie. I dziękuję Ci, że jestem cząstką tego Kościoła, tego zboru. Wypełnij nas miłością do siebie nawzajem. Świeżą, nową. Uwielbiam Ciebie, Panie, i dziękuję Ci. To jest największy przywilej bycia cząstką Twego Kościoła, Twego ciała. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione przez nasze życie i naszą służbę. Amen.